Wyobraźmy sobie czytanie książki telefonicznej, albo w sumie jeszcze lepiej czytanie regulaminu jakiejś nowej aplikacji.
O tak, te słynne ściany tekstu.
Dokładnie. Wiesz, te wszystkie strony zapisane takim drobnym drukiem, które no zawsze machenialnie przewijamy w dół, żeby tylko jak najszybciej kliknąć to nieszczęsne akceptuje.
Zgadza się, nikt tego tak naprawdę nie czyta.
No właśnie. I zazwyczaj oczekujemy, że takie teksty będą przeraźliwie suche, do bólu precyzyjne i, powiedzmy sobie szczerze, po prostu śmiertelnie nudne. Ale co by było, gdyby okazało się, że ten z pozoru usypiający dokument to tak naprawdę perfekcyjnie zakamuflowany, wiesz, wywrotowy manifest?
Aha.
Że w tych takich sztywnych, urzędowych linijkach ukryto absolutny skandal, który miał wstrząsnąć całym ówczesnym społeczeństwem.
Wiesz co? To jest doskonałe porównanie. Bo dokładnie w taką samą pułapkę wpadamy dzisiaj, jakby czytając teksty starożytne. Nasz mózg widzi długą listę dziwnie brzmiących imion czy, no nie wiem, archaiczne zasady prawne, no i natychmiast wyłącza uwagę.
Wyłączamy się, no tak.
Tymczasem pierwotni czytelnicy, patrząc na te same słowa, prawdopodobnie przecierali oczy ze zdumienia i dosłownie łapali się za głowy.
I to jest właśnie główny cel naszej dzisiejszej dogłębnej analizy. Bierzemy na warsztat niezwykle fascynujący materiał, to jest akademicki wykład doktora Craiga Kinnera, który bierze pod lupę wstęp i pierwszy rozdział Ewangelii Mateusza.
Bardzo głęboka analiza, tak.
Tak. I naszą misją podczas tego dzisiejszego spotkania ze źródłami jest odkrycie, że ten starożytny tekst to nie jest po prostu, wiesz, jakaś zakurzona religijna relikwia, którą gdzieś tam stawia się na półce.
Absolutnie nie.
To jest mistrzowsko skonstruowana, bezkompromisowa biografia pełna szokujących zwrotów akcji, napisana przez kogoś, kto doskonale wiedział, w jakie czułe punkty uderzyć. Ale żeby to tak w pełni zrozumieć, musimy na chwilę przenieść się w czasie, prawda?
Zdecydowanie.
Z czym my tak naprawdę mamy do czynienia i kto w ogóle był odbiorcą tego tekstu?
Kontekst jest tutaj wszystkim. Zobacz, mamy do czynienia z tekstem, który powstał najprawdopodobniej po 70. roku naszej ery. To jest kluczowa data.
Po zburzeniu świątyni, tak?
Dokładnie. Zburzenie świątyni jerozolimskiej przez Rzymian. To był moment absolutnej narodowej traumy i gigantycznego kryzysu tożsamości, a tekst był skierowany głównie do mesjańskich Żydów.
Okej, czyli ludzi, którzy...
Mówimy o ludziach, którzy z jednej strony głęboko tkwili w wielowiekowej tradycji, w tym, wiesz, surowym prawie Izraela, a z drugiej uwierzyli, że Jezus z Nazaretu był tym obiecanym żydowskim Mesjaszem. Więc autor doskonale znał kulturę, te skomplikowane kody społeczne i oczekiwania swoich czytelników.
I my dzisiaj dla każdego słuchającego tej naszej analizy pokażemy, jak ten autor celowo burzył normy społeczne, kompletnie redefiniował pojęcie tego, kto jest obcy, a kto swój, i wymagał od bohaterów tej opowieści ekstremalnych, no, dla wielu wręcz szalonych poświęceń.
Oj tak, bardzo szalonych.
Zaczynamy więc od samego początku księgi, czyli od drzewa genealogicznego. Dla współczesnego czytelnika, jak ktoś to otwiera, te wszystkie powtarzające się frazy typu, no wiesz, kto kogo zrodził, to najnudniejsza część, którą omija się szerokim łukiem.
Tak, przeskakujemy od razu do akcji.
Dokładnie, ale dla starożytnych to było, z tego co widzę w notatkach, emocjonalne trzęsienie ziemi.
Ponieważ, wiesz, starożytne rodowody na Bliskim Wschodzie miały jedną absolutnie żelazną zasadę. Uwzględniały wyłącznie mężczyzn.
Tylko facetów.
Tylko mężczyzn. Ich głównym celem było udowodnienie czystości krwi, legalności pochodzenia, zwłaszcza jeśli mówiło się o linii królewskiej, prawda? Patriarchat w najczystszej postaci.
Aha.
Tymczasem Mateusz już na pierwszej stronie z premedytacją łamie tę świętą zasadę. Wpisuje w ten męski taki elitarny rodowód cztery kobiety. I co ważne, nie wybiera wielkich, szanowanych matek narodu izraelskiego, wiesz, takich jak Sara, Rebeka czy Rachela.
O kim więc pisze?
Wymienia Tamar, Rachab, Rut i wdowę po Uriaszu, czyli Batszebę.
Okej, rozłóżmy to na czynniki pierwsze, bo... To jest moment, w którym chyba trzeba użyć mocnej analogii, żeby oddać skalę tego zjawiska dla kogoś z naszych czasów. Wyobraźmy sobie, że dzisiaj brytyjska rodzina królewska publikuje swoją oficjalną, uaktualnioną autobiografię.
Dobry przykład, tak.
I zamiast chwalić się wyłącznie nieskazitelną czystą krwią, taką długą linią królów, arystokracji, to celowo na tych pierwszych stronach zostaje wyeksponowana cała galeria, no, cudzoziemców, dawnych buntowników, ludzi uwikłanych w jakieś skandale obyczajowe.
Wszystkie czarne owce z szafy.
Właśnie, absolutnie wszystkie czarne owce w rodzinie. Robią to celowo, by przekazać jakąś głębszą, niewygodną prawdę o tym, wiesz, czym teraz ma być ta nowa monarchia. Kim w takim razie, kim były te kobiety z pierwszego rozdziału? Bo z tego, co widzę w materiale Kinnera, to nie chodziło tylko o ich płeć, prawda?
Zdecydowanie nie. Znaczy, największym szokiem było ich pochodzenie. Wszystkie miały bardzo silne powiązania z poganami, czyli de facto z obcymi, bardzo często wręcz wrogimi narodami.
Okej.
Na przykład Tamar pochodziła z Kanaanu, a jej historia, jak zajrzymy do Księgi Rodzaju, to jest w ogóle opowieść o kazirodztwie i o udawaniu prostytutki, żeby wymusić sprawiedliwość na swoim teściu. Z kolei Rut była Moabitką.
Moabitką, czyli...
Żeby zrozumieć ciężar tego słowa, musimy pamiętać, że Księga Powtórzonego Prawa kategorycznie zabraniała Moabitom wejścia do zgromadzenia pod groźbą najsurowszych kar, wyobraź sobie, aż do 10. pokolenia.
Wow.
Tak, to był naród zrodzony z kazirodztwa i to był historyczny wróg Izraela. Dalej mamy Batszebę. I co ciekawe, Mateusz nawet nie używa tu jej imienia w ogóle.
Jak to? To jak ją nazywa?
Nazywa ją po prostu żoną Uriasze. A Uriasz był Hetytą, był cudzoziemcem, który paradoksalnie wykazał się niezwykłym honorem, podczas gdy największy król Izraela, Dawid, dopuścił się z nią zdrady, a potem jeszcze zlecił morderstwo jej męża. Ewangelista celowo przypomina ten, no wiesz, najbardziej mroczny epizod z życia króla Dawida.
Ale z tego, co analizuje dr Kinner, to przypadek Rahab z Jerycha jest chyba tutaj najbardziej jaskrawy. Zwłaszcza, gdy tak zestawi się go z pewnym mężczyzną.
O tak, dokładnie tak. Wykład Kinnera rzuca tutaj niesamowite światło na ten genialny kontrast między Rahab, o której czytamy w Księdze Jozuego, a Izraelitą, który miał na imię Achan.
Achan. Mhm.
Zobaczmy, jak działa ten mechanizm. Achan pochodził z szanowanego plemienia Judy. To była elita, taki stuprocentowy Izraelita, prawda? Z idealnym rodowodem. Ale podczas podboju Jerycha łamie prawo.
Co robi?
Ukrywa zrabowane łupy pod swoim namiotem, zdradza swój lud i w efekcie sprowadza, no, gniew i zniszczenie na własną rodzinę. A teraz spójrzmy na Rahab.
Która była poganką?
Była poganką, prostytutką, do tego mieszkanką wrogiego miasta, które w ogóle było przeznaczone na zniszczenie. Ale co ona robi? To ona ukrywa izraelskich szpiegów na swoim dachu, ryzykuje własne życie i tym samym ratuje całą swoją rodzinę i ostatecznie zostaje włączona do narodu wybranego.
To uderza w samo serce narodowej dumy. Mateusz mówi swoim czytelnikom jakby: popatrzcie na własną historię. Ten idealny człowiek z elity niszczy wszystko, a ta kompletnie odrzucona poganka okazuje się wzorem wiary, prawda?
Dokładnie tak to działa.
Bycie wewnątrz lub na zewnątrz przestaje po prostu zależeć od biologicznego pochodzenia. Ale z materiału wynika, że to nie jest jedyny zabieg literacki w tym rodowodzie. Autor stosuje tam również takie sprytne gry słowne, no wiesz, żeby przeprogramować to, jak czytelnicy postrzegają samego Jezusa.
Zgadza się. I tu wchodzimy w taki fascynujący świat Midraszu. To była starożytna żydowska metoda interpretacji tekstów, która bardzo często wręcz opierała się na subtelnej grze słów. Bo w greckim oryginale tego rodowodu uważny czytelnik dostrzeże bardzo drobną zmianę liter.
Literówkę.
Wygląda jak literówka. Mateusz, wymieniając królów, nagle zmienia imię złego króla Amona na imię proroka Amosa. A z kolei kilka linijek dalej, zamiast króla Asory pojawia się Asaf, czyli słynny autor psalmów.
Aha.
I dla nas, jak czytamy to w nowoczesnym tłumaczeniu, to rzeczywiście wygląda jak jakaś zwykła historyczna literówka. Ktoś się pomylił. Ale dla starożytnego żydowskiego odbiorcy to był bardzo jaskrawy, bardzo czytelny kod.
Czyli autor celowo tak jakby wstrzykuje tych proroków i psalmistów w tę linię królewską.
Właśnie. Ewangelista wysyła tu konkretny sygnał, mianowicie, że Jezus z Nazaretu jest dziedzicem nie tylko takiej ziemskiej władzy królewskiej, ale też jest duchowym spadkobiercą głosu proroków i uwielbienia, które, no wiesz, uosabiają psalmy. Jego tożsamość jest znacznie szersza niż tylko jakieś polityczne roszczenia do tronu.
I to genialnie łączy się w większą całość, bo ten, wiesz, ten skandaliczny, przepełniony cudzoziemcami rodowód, to przecież nie był po prostu wypadek przy pracy czy jakiś tam dziwny kaprys autora.
Nie, wszystko tu jest po coś.
To jest starannie zaplanowany manifest, który tak ustawia scenę pod główny motyw całego tego dzieła. Niemal na każdej stronie tej biografii ci tak zwani obcy zachowują się jak wtajemniczeni.
Zgadza się.
Mają wgląd w rzeczywistość, którego totalnie brakuje elitą. A z kolei te religijne i polityczne autorytety totalnie zawodzą. Weźmy pod uwagę chociażby samą historię narodzin. To jest niesamowicie ironiczne, że jedynymi ludźmi, wiesz, jedynymi, którzy w ogóle zadają sobie trud, by odnaleźć nowonarodzonego króla Żydów, są pogańskie magowie ze wschodu.
I tu znów, żeby to docenić, musimy zrozumieć ten mechanizm prawny tamtych czasów. Ci magowie to byli astrolodzy. A w prawie mojżeszowym uprawianie magii i wróżbiarstwo, w tym oczywiście astrologia, to było przestępstwo. Przestępstwo, za które groziła kara śmierci.
Czyli najgorzej jak to możliwe.
Byli po prostu absolutnym uosobieniem pobaństwa. A jednak to oni rozpoznają boskie działanie, a nie elity w Jerozolimie.
A człowiek, który no teoretycznie powinien pierwszy powitać Mesjasza, prawda? Czyli oficjalnie panujący król Żydów, Herod Wielki, on kompletnie nic nie wie.
Nic a nic.
Co więcej, kiedy już się wreszcie dowiaduje, reaguje kompletną paranoją. Zamiast się cieszyć z obietnicy proroków, no zachowuje się jak tyran.
Trzeba tu trochę wyjaśnić, skąd w ogóle brała się ta paranoja u Heroda. Bo historycznie rzecz biorąc, Herod nie był rodowitym Żydem, on był Edomitą. Jego rodzina została kiedyś przymusowo nawrócona na judaizm. Więc on zawsze czuł, wiesz, że jego władza jest nielegalna, jest taka uzurpowana.
Bał się opozycję.
Otóż to. Dlatego jakakolwiek wzmianka o jakimś prawowitym królu doprowadzała go do szału. I Mateusz bezlitośnie to tutaj obnaża. Pokazuje swoim czytelnikom, że oficjalny król Żydów zachowuje się w tej opowieści dokładnie tak samo, wiesz, jak pogański faraon w Egipcie za czasów Mojżesza, nakazując takie masowe morderstwo dzieci. Role odwracają się tu dosłownie o 180 stopni.
Idąc dalej tym tropem, ten wykład doktora Kennera wręcz mnoży przykłady tego odwrócenia. No mamy rzymskiego setnika, czyli oficera sił okupacyjnych, prawdopodobnie z tego, co czytałam, to Syryjczyka z pochodzenia.
Tak, Syryjczyka.
I to on wypowiada te słowa o takiej wierze, jakiej Jezus nie znalazł w całym Izraelu. Dlaczego oficer wroga jest pokazany jako wzór, nie? A potem mamy słynną rozmowę z Kananejką z rejonu Syrofenicji. I to jest fascynująca scena, bo z analizy wynika, że to nie jest po prostu jakaś tam biedna kobieta.
W żadnym wypadku.
Ona reprezentuje bardzo zamożną, elitarną klasę grecką, mieszkającą w zhellenizowanych miastach. Taką, która na co dzień w sumie to pogardzała tymi żydowskimi chłopami z Galilei. A tutaj to ona musi przyjść i tak błagać wędrownego żydowskiego nauczyciela.
Dokładnie. A to, jak ona wygryła z nim tę dyskusję, to jest po prostu mistrzostwo retoryki.
Bo on jej odmawia na początku, prawda?
Tak, Jezus na początku odmawia. I co ważne, używa takiego bardzo popularnego szorstkiego przysłowia. O tym wiesz, że nie rzuca się chleba dla dzieci psom. A co robi ta wykształcona kobieta?
Obraża się?
W ogóle się nie obraża. Używa po prostu jego własnej metafory przeciwko niemu. Odpowiada, tak panie, ale i psy jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Ona jakby akceptuje tę granicę kulturową, ale znajduje w niej mistrzowską lukę, żeby zdobyć to, po co przyszła. I Jezus jest tym kompletnie zachwycony.
A mamy też jeszcze kwestię geografii. Kiedy Piotr wypowiada to swoje najważniejsze wyznanie, pamiętasz, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Przecież to nie dzieje się w Jerozolimie, gdzieś w cieniu świątyni.
A skąd? Dzieje się to w Cezarei Filipowej.
Właśnie. A z tego, co wiem, to było miejsce, gdzie stała potężna pogańska świątynia Boga Pana. To było miejsce pełne kultu płodności, nazywane wręcz przez starożytnych bramami piekieł. Wyobrażasz sobie, to tak jakby, nie wiem, doznać wielkiego teologicznego objawienia w samym środku Las Vegas albo w dzielnicy Czerwonych Latarni.
Fascynujące jest tutaj to, że te wszystkie historie, no wiesz, te ciągłe zderzenia z poganami i to odwracanie ról, one logicznie prowadzą do tego słynnego zakończenia Ewangelii zwanego Wielkim Nakazem Misyjnym.
Aha, o nauczaniu narodów.
Tak. To ostatnie polecenie, by iść i nauczać wszystkie narody, to nie jest jakiś taki nagły, rewolucyjny pomysł, który doklejono na końcu księgi przez jakiegoś redaktora. To jest absolutnie logiczna, nieunikniona kulminacja tego wszystkiego, co autor budował już od pierwszego rozdziału. Od tej skandalicznej listy imion cudzoziemskich kobiet.
I powiem ci, że to zrównanie wszystkich widać nawet w samym mechanizmie chrztu. Jan Chrzciciel stał nad rzeką Jordan i nakazywał ludziom zanurzać się w wodzie w ramach pokuty, prawda? No, dzisiaj to brzmi po prostu jak standardowy obrzęd religijny, wiemy jak to wygląda, ale historycznie to był absolutny szok.
Pełna dekonstrukcja statusu.
Tak, bo rytuał obmycia w wodzie był wtedy zarezerwowany wyłącznie dla pogan, którzy chcieli nawrócić się na judaizm. Żydzi przecież uważali, że rodzą się rytualnie czyści dzięki pochodzeniu od Abrahama. A Jan nagle mówi Żydom, halo, wy też musicie wejść do tej samej wody, co poganie.
Pomyśl, jak musieli się z tym czuć.
No to tak, jakby powiedzieć komuś ze złotą kartą VIP, że jego ekskluzywne przywileje wygasły i on teraz musi przejść przez śluzę dekontaminacyjną razem z całą resztą ludzi prosto z ulicy. Jan pokazał, że wszyscy, absolutnie bez żadnych wyjątków, muszą przyjść do Boga na dokładnie tych samych warunkach.
Dokładnie. A potem, już na samym końcu tej opowieści, chrzest ewoluuje. Przestaje być tylko symbolem pokuty, a staje się czymś znacznie głębszym.
To znaczy?
Zmienia się formuła. Tak formuła chrztu zmienia się na zanurzenie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I dla wczesnych chrześcijan, zwłaszcza tych o żydowskich korzeniach, to pokazywało taką niezwykłą, boską naturę Jezusa i wręcz Jego absolutną wszechobecność.
Czekaj, w jaki sposób?
W starożytnym judaizmie rabini używali takiego specjalnego określenia na Boga. Makom, co w dosłownym tłumaczeniu znaczy po prostu miejsce. Ale odnosiło się to do Boga jako kogoś, kto jest wszędzie, kto jest takim ostatecznym, wielkim środowiskiem dla całego stworzenia. Więc kiedy Jezus, no, na samym końcu księgi mówi to słynne oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata, on de facto ogłasza się właśnie tym wszechobecnym makome.
Wchodzi w rolę Boga?
Wchodzi dosłownie w rolę samego Boga Izraela.
No dobra, ale w takim razie, skoro to zaproszenie do nowej społeczności, wiesz, do tego królestwa jest otwarte dla wszystkich, nawet dla śmiertelnych wrogów, takich jak okupanci, to nasuwa się tu bardzo praktyczne pytanie. Jaka jest ta ostateczna cena wstępu? Z tego, co analizuje nasz ekspert w materiale, to warunki są wręcz ekstremalne, nie?
Ekstremalne to mało powiedziane.
Mateusz tak bez owijania w bawełnę przedstawia Jezusa jako kogoś, kto stawia swoje wymagania absolutnie ponad wszystkim. Ponad wszystkim, co w życiu ceniłby jakkolwiek racjonalnie myślący człowiek.
Zgadza się. Żądania wobec tych naśladowców są po prostu miażdżące. Zaczyna się w ogóle od uderzenia w stabilność finansową, w zatrudnienia. Zobacz, kiedy Jezus podchodzi do Piotra i Andrzeja nad tym Jeziorem Galilejskim i mówi im pójdźcie za mną. My bardzo często myślimy o tym, no, jak o rzuceniu jakiejś takiej słabopłatnej, nudnej pracy na łódce z wędką w ręku.
No tak, tacy prości rybacy.
A tymczasem historycznie rybołówstwo na tamtym konkretnym terenie to był niezwykle lukratywny biznes. Mówimy tu o całych rodzinnych syndykatach, o umowach z Rzymianami na gigantyczny eksport solonych ryb. Ci ludzie zarabiali znacznie, znacznie lepiej niż na przykład przeciętni rolnicy.
A musieli zostawić to wszystko z dnia na dzień.
Zostawić sprzęt, sieci i iść. I dalej mamy też kwestię stabilności mieszkaniowej. Jezus otwarcie tam mówi o sobie, że lisy mają swoje nory, ptaki mają gniazda, ale on sam nie ma nawet miejsca, gdzie mógłby, wiesz, na noc złożyć głowę.
Ale wiesz co, dla mnie chyba najbardziej uderzające z tego materiału jest to, co dzieje się w kwestii takich zobowiązań społecznych i rodzinnych. Bo jest ten, no dla mnie mrożący krew w żyłach moment, gdy pewien człowiek mówi, że okej, chce pójść za Jezusem, ale najpierw musi tylko pójść pogrzebać swojego ojca. I Jezus odpowiada coś w stylu, niech umarli grzebią swoich umarłych.
Tak.
I dla kogoś z nas, kogoś wychowanego w kulturze zachodniej, no to brzmi po prostu szorstko, trochę bezdusznie, ale w tamtej kulturze, na Bliskim Wschodzie, w tamtym okresie...
W tamtej kulturze to był, wiesz, wstrząsający policzek dla całego ich systemu wartości. Bo pochowanie ojca nie oznaczało tylko udziału w jakimś, powiedzmy, popołudniowym pogrzebie z mową pożegnalną. Wtedy praktykowano tak zwany pochówek wtórny.
Czyli jak to wyglądało?
Ciało składano najpierw w grobowcu i, uwaga, czekano cały rok, aż te miękkie tkanki się rozłożą. A potem, po roku, najstarszy syn miał taki święty, wręcz nienaruszalny obowiązek przyjść, zebrać kości zmarłego i złożyć je w specjalnej małej urnie, tak zwanym ossuarium.
Aha.
To był absolutnie najważniejszy akt synowskiej lojalności, wyraz największego szacunku. Więc niespełnienie tego obowiązku przez najstarszego syna oznaczało de facto dożywotnie wykluczenie go z tej społeczności. To było okrycie całej swojej rodziny, całego rodu, niewyobrażalną po prostu hańbą.
Jezus musiał o tym wiedzieć.
Jasne, że wiedział. Stawiając wezwanie do pójścia za nim ponad ten tak uświęcony tradycją obowiązek, on jasno dawał do zrozumienia, że oczekuje lojalności, która dalece przewyższa więzek wsi, i rościł sobie prawo do takiej pozycji w życiu ucznia, którą dotychczas zajmował wyłącznie sam Bóg.
Więc co to wszystko tak naprawdę oznacza? Bo żeby to lepiej zobrazować dzisiejszemu słuchaczowi, musimy osadzić to w naszych realiach. Tych wymagań z Ewangelii absolutnie nie można porównać do, wiesz, zapisania się do koła zainteresowań czy decyzji o, nie wiem, przejściu na wegetarianizm.
Ani trochę.
To jest trochę tak, jakby dzisiaj w naszych czasach ktoś zażądał, byś nagle rzucił potężny pakiet akcji, świetnie płatną pozycję w zarządzie w Dolinie Krzemowej, zerwał przy okazji wszystkie kontakty networkingowe.
Spalił mosty.
Tak. Publicznie i skandalicznie upokorzył swoją rodzinę na oczach, no nie wiem, całego miasta, a wszystko to po to, byś w efekcie bez dachu nad głową wędrował za jakimś nauczycielem, który nawet nie ma stałego adresu. To jest przerażające.
Jeśli połączymy to z szerszym kontekstem tej Ewangelii, no to dostrzeżemy genialny, wręcz taki bardzo paradoksalny balans, jaki tu wprowadza autor. Bo z jednej strony mamy te absolutne, dla większości ludzi kompletnie niemożliwe do spełnienia standardy takiego, no, radykalnego naśladownictwa. Ale z drugiej strony one są w tekście nierozerwalnie zrównoważone niezwykłą, nieskończoną wręcz łaską.
No tak, jakby się nad tym zastanowić, przecież ci najbliżsi uczniowie, no ci, którzy rzekomo mieli świecić tym niesamowitym przykładem, to oni zawodzą na całej linii.
Zawodzą i to w sposób spektakularny, prawda? Popatrzmy na wydarzenia z samego końca książki. W najważniejszą noc żydowskiego kalendarza, w noc Paschy, w ogrodzie Getsemanii, kiedy, co ważne, zgodnie z tradycją paschalną należało całą noc czuwać, wiesz, rozmawiać o wyjściu z Egiptu i powinni wspierać swojego nauczyciela w tym jego śmiertelnym lęku. A oni co robią?
Zasypiają, po prostu idą spać.
Tak, zasypiają. Nie potrafią utrzymać otwartych oczu. Kiedy w końcu zjawiają się straże, to wszyscy ci wielcy bohaterowie uciekają w popłochu. Piotr, ta rzekoma opoka, skała kościoła, on trzykrotnie w ogóle zaklina się, że nie zna tego człowieka. A co chyba najbardziej bolesne, to żeby Jezus mógł w ogóle fizycznie donieść ten krzyż na miejsce egzekucji, to rzymscy żołnierze muszą siłą zwerbować całkowicie przypadkowego przechodnia z tłumu, niejakiego Szymona z Cyreny. Bo tych uczniów, no wiesz, którym Jezus sam wcześniej zapowiadał, że przecież muszą wziąć swój własny krzyż i go naśladować, w tym kluczowym momencie, kiedy to się fizycznie dzieje, po prostu przy nim nie ma.
Wyparowali. A jednak ta opowieść wcale nie kończy się jakimś takim chłodnym odrzucaniem. Bo Jezus, wiesz, po zmartwychwstaniu, nie przychodzi do nich i nie mówi: słuchajcie, chłopaki, złamaliście kontrakt, zawiedliście, idę szukać nowej, lepszej grupy menedżerskiej.
Byliście słabi, zwalniam was.
Dokładnie, a to właśnie ci sami przerażeni, nieudolni uczniowie, no z całym tym ogromnym bagażem swoich zdrad, oni zostają zrehabilitowani i o ironio stają się katalizatorami tej ogromnej globalnej misji, o której mówiliśmy wcześniej. To jest właśnie ta definicja łaski według autora.
Niesamowity zabieg.
Ale czekaj, wiesz co, skoro mówimy cały czas o zwykłych ludziach poddawanych, no, tak ekstremalnym, wręcz miażdżącym próbom charakteru, to zastanawia mnie jedna rzecz. Rozwiązanie tej zagadki formalnie pojawia się już na samym początku książki, zanim jeszcze te wyśrubowane zasady zostaną w ogóle oficjalnie wygłoszone z góry.
Aha, wiem, do czego zmierzasz.
Bo z analizy doktora Kinnera bardzo wyraźnie wyłania się postać Józefa, prawda? Tego ziemskiego ojca Jezusa. Dla wielu z nas dzisiaj to jest taka trochę cicha, nie ma postać, która zazwyczaj po prostu stoi gdzieś w tle szopki bożowrodzeniowej i nic nie mówi.
A tymczasem, według tego starożytnego tekstu, Józef jest tu pokazany jako absolutny heros moralny. Jego decyzje są wręcz niewyobrażalne w tych konkretnych realiach prawnych Bliskiego Wschodu I wieku. Aby w ogóle w pełni zrozumieć wagę tego, co zrobił wtedy Józef, my musimy zagłębić się w to, jak dokładnie działało wtedy prawo małżeńskie.
Opowiedz, jak to wyglądało.
W starożytnym Izraelu narzeczeństwo, czyli te zaręczyny, to wcale nie była tylko taka ładna obietnica, że weźmiemy ślub. To był już formalnie, prawnie wiążący kontrakt, traktowany w zasadzie niemal na równi z samym małżeństwem.
Okej, czyli to było bardzo poważne.
Niezwykle poważne. I niewierność w tym okresie nie oznaczała po prostu zwrotu pierścionka i pójścia w swoją stronę. Ona wymagała przeprowadzenia bardzo formalnego, bolesnego, publicznego procesu rozwodowego.
Nawet jak jeszcze nie mieszkali razem?
Dokładnie. Co więcej, musimy pamiętać o prawie rzymskim, bo to Imperium Rzymskie. W tamtym czasie prawo rzymskie mocno zaostryło przepisy moralne, chociażby przez tak zwane prawa cesarza Augusta. Mąż, wyobraź sobie, który dowiedział się o zdradzie żony i nie wziął z nią od razu rozwodu, on wcale nie był uważany przez społeczność za jakiegoś dobrego, wyrozumiałego człowieka, męża z sercem.
A za kogo?
Za słabiaka.
Gorzej.
Według rzymskiego prawa taki mąż mógł być legalnie sądzony za tak zwane lenoquinium, czyli mówiąc wprost, czerpanie korzyści z nierządu.
O rety.
Krótko mówiąc, państwowe prawo uznawało go za stręczyciela własnej żony, więc on musiał działać. Cały system prawny i społeczny przyciskał go bardzo mocno do muru, zmuszał do konkretnej reakcji.
No dobrze, ale przecież z tego co wiemy, ta adopcja dziecka jakoś tam rozwiązuje ten, powiedzmy, wielki skandal społeczny. Chociaż wiesz co, patrząc z punktu widzenia prawa i tej całej genealogii, którą autor serwuje nam na samym początku książki, to czy to nie tworzy gigantycznej luki? Przecież Józef nie jest ojcem biologicznym.
No tak.
Więc czy ten fakt nie niszczy kompletnie całego roszczenia Jezusa do bycia, legalnym potomkiem króla Dawida, które to Mateusz tak pieczołowicie budował przez cały ten pierwszy rozdział?
Bardzo dobre pytanie. I to jest właśnie ten moment, w którym głęboka znajomość dawnych realiów znów zmienia nam wszystko. Dla starożytnego czytelnika to wcale nie była luka, bo w świecie rzymskim i w ogóle w kulturze grecko-rzymskiej oficjalna adopcja oznaczała absolutnie stuprocentowe, pełnoprawne przekazanie wszystkich praw, nazwiska i całego rodowodu. Wystarczy wręcz spojrzeć na to, jak działała ówczesna władza.
Na cesarze.
Dokładnie. Historycy często przypominają, że w rzymskiej dynastii tzw. julijsko-klaudyjskiej, czyli uwaga, dokładnie tej, która rządziła tym całym gigantycznym imperium w czasach Jezusa, przez bardzo długi czas żaden z tych potężnych cesarzy nie był de facto biologicznym synem swojego poprzednika. Sam ten wielki Oktawian August był przecież adoptowanym synem Juliusza Cezara. Cała władza nad światem, przechodziła przez oficjalny mechanizm adopcji.
Czyli to było normalne i w pełni uznawane.
W pełni. Biorąc więc Marię do siebie i nadając oficjalnie dziecku imię, co było prawem ojca, Józef formalnie włączył Jezusa w tę wielką linię Dawida. Dał mu królewskie dziedzictwo, mimo że przecież biologicznie nie mieli ze sobą kompletnie nic wspólnego. Zrobił to jednak za niewyobrażalną osobistą cenę.
I tutaj robi się naprawdę ciekawie. Bo wiesz, kiedy zazwyczaj ludzie tak sobie analizują tą świąteczną historię narodzin w Betlejem, to niemal cała uwaga skupia się na jakimś takim metafizycznym cudzie, na tych aniołach albo gwiazdach.
Złoto, kadzidło, gwiazdka z nieba.
Tak. Tymczasem ci eksperci, pokazują nam tu taką brutalną społeczną prawdę, niewidzialnym fundamentem tej całej, wydawałoby się, pięknej historii, jest po prostu biurokratyczne, społeczne i takie czysto wizerunkowe samobójstwo Józefa. Przecież całe to małe miasto w Galilei z pewnością żyło plotkami. Wszyscy sąsiedzi i tak po cichu założyli, że on po prostu nie wytrzymał do ślubu i to on był tym ojcem. Co było powodem do wstydu?
Albo co gorsza.
Co gorsza.
Co gorsza, według ich ówczesnych, bardzo surowych standardów, ludzie mogli uznać, że wziął sobie po prostu dziewczynę zhańbioną przez kogoś obcego, by ją ratować, a tym samym sam stał się pośmiewiskiem. Więc tak, wziął absolutnie całe to publiczne odium na własne męskie barki.
Co za odwaga.
Zgadza się. Wiesz, on zdecydował się na ten ostateczny krok po interwencji anioła we śnie, ale przecież zanim to w ogóle nastąpiło, jego pierwszą ludzką myślą było wypisanie Marii tak zwanego listu rozwodowego, specjalnego dokumentu prawnie nazywanego git. Ale, i to jest kluczowe, chciał to zrobić po cichu, prywatnie, gdzieś tam przy dwóch świadkach, bez wywlekania całej sprawy na forum i przed Radę Starszych.
Mimo, że miał do tego prawo?
Miał pełne prawo oskarżyć ją publicznie, ale chciał zrezygnować z publicznego linczu i z odzyskania sporych pieniędzy z posagu tylko po to, by oszczędzić jej wstydu, a być może nawet ukamienowania. To już był akt niesamowitego takiego, wiesz, bardzo ryzykownego wręcz współczucia z jego strony.
Niesamowite.
A kiedy w końcu bierze ją do siebie, to te historyczne źródła podkreślają jeszcze jeden absolutnie kluczowy szczegół, który niestety bardzo często jakoś nam umyka we współczesnych tłumaczeniach Biblii. Bo w tamtych czasach młodzi małżonkowie najczęściej dobudowywali dla siebie taki mały pokoik do dużego domu rodziców pana młodego. Mieszkali w ogromnym tłoku na bardzo małej przestrzeni, cała wielka rodzina w jednym domostwie, zwanym z łaciny insula.
Tak na kupie. Brak jakiejkolwiek prywatności.
Brak prywatności. A mimo to, według ewangelisty, ci dwoje wykazali się absolutną powściągliwością. Powstrzymali się od współżycia, aż do narodzin dziecka, udowadniając jakby w ten sposób prawdziwość jego absolutnie niezwykłego poczęcia.
A wiesz, że czytałam, że badacze bardzo często zwracają tutaj uwagę na taki ciekawy kontrast z tą otaczającą ich pogańską kulturą?
Zdecydowanie, bo przecież w tamtym czasie świat, ten taki śródziemnomorski, był pełen najróżniejszych mitów o wielkich bogach zstępujących na ziemię z nieba. Ale w mitologii, nie wiem, greckiej czy rzymskiej, ci potężni bogowie po prostu egoistycznie zaspokajali swoje żądze. Taki Zeus czy Apollo stępowali, oszukiwali, uwodzili i fizycznie wykorzystywali bezbronne ludzkie kobiety.
No tak, jak to czytamy, to są brutalne historie.
Tymczasem Mateusz tutaj opisuje nam proces zupełnie inny. Proces całkowicie pozbawiony nawet najmniejszego cienia fizycznego obcowania. Relacje, która jest wręcz zbudowana na absolutnym opanowaniu Józefa i interwencji Ducha Bożego. A to z kolei, wiesz, idealnie wręcz łączy się z kolejnym elementem, o którym dr Kinner zresztą bardzo szeroko mówi w swoim wykładzie, mianowicie z proroctwem z Księgi Izajasza. Pamiętasz to słynne? Oto panna pocznie i porodzi syna i nazwą go Emanuel.
Tak, Emanuel, co zresztą dosłownie tłumaczy się, z tego co pamiętam, jako Bóg z nami.
Dokładnie tak.
Ale, no wiesz, niektórzy sceptycy często podnoszą taki w sumie bardzo logiczny argument, że to starotestamentowe proroctwo w ogóle nie dotyczyło jakiejś odległej o setki lat przyszłości czy wielkiego Mesjasza, tylko jakichś lokalnych, bieżących wojen w czasach samego proroka, prawda?
No tak. I muszę przyznać, że patrząc na to tak czysto historycznie, no to oni mają w sumie połowicznie rację. Znak ten, który Izajasz podał kiedyś bardzo przerażonemu królowi Achazowi, on rzeczywiście miał swoje pierwsze, takie natychmiastowe wręcz spełnienie.
Aha, czyli był jakiś chłopiec.
Tak. Dotyczył syna samego proroka, którego narodziny miały być swego rodzaju żywym zegarem, no wiesz, odmierzającym po prostu czas do rychłego upadku wrogich królestw, zagrażających tamtejszej Jerozolimie. Jednak Mateusz, który przecież uchodził za mistrza tej żydowskiej interpretacji pism, on to poprawnie i bardzo głęboko odczytał. Zobaczył ten znacznie szerszy, ostateczny kontekst słów Izajasza. Bo kiedy czytamy kolejne rozdziały tej bardzo starej księgi, na przykład rozdział 9, to nagle ten prorok wyraźnie zaczyna pisać o dziecięciu, które będzie nazwane wiesz jak?
Jak?
Potężnym Bogiem, odwiecznym Ojcem, i które rzekomo ma rządzić na tronie Dawida bez końca. A przecież to już bardzo dawno wykraczało poza lokalne ramy czasowe życia jakiegoś tam ziemskiego króla Chaza.
Czyli ewangelista po prostu połączył kropki.
Ewangelista połączył te rozrzucone kropki w jedną logiczną całość. I to właśnie on widział w tych narodzinach Jezusa wstające w Betlejem, no to ostateczne, takie wielowarstwowe wypełnienie obietnicy tego, że Bóg wreszcie na stałe zamieszkał ze swoim ludem. Ale po co? Aby go po prostu zbawić od jego własnych błędów.
Kurczę, no niesamowite. Zbliżając się powoli do finału naszej dzisiejszej analizy, spróbujmy to jakoś podsumować i zebrać te wszystkie fascynujące, rozrzucone wątki w taki jeden spójny obraz. Przecież zobacz, zaczęliśmy nasze zanurzenie w ten temat od wyśmiewanego, pozornie nudzącego i monotonnego rodowodu na początku. Tylko po to, by tak krok po kroku odkryć, że pierwsza księga Nowego Testamentu to tak naprawdę jest... To jest genialny literacki materiał wybuchowy.
Pełna zgoda. Materiał wybuchowy to mało powiedziane. Autor z taką istną, chirurgiczną precyzją przedefiniował, co to w ogóle znaczy być dziś częścią tej rzekomej Bożej rodziny. Bez mrugnięcia okiem, wiesz, wywyższył pogan, rzymskich centurionów i ludzi wyrzuconych brutalnie na margines społeczności, no wiesz, stawiając ich proste wyznania i wiarę o wiele wyżej niż całą tę sztywną, religijną poprawność dumnych i zawsze zadowolonych z siebie elit. Ustanowił przy tym zasady naśladownictwa tak absurdalnie surowe, że dosłownie zmuszały one ludzi do oddania w życiu wszystkiego, wkluczając w to pozycję, reputację, całą karierę zawodową, a nawet uświęcone tradycją więzy rodzinne.
A z drugiej strony, tutaj w sumie leży ten największy, najpiękniejszy paradoks tej opowieści, on pokazał niesamowitą, taką niewytłumaczalną wręcz, łaskę wobec tych, no, wobec tych ludzi, którzy cały czas żałośnie potykali się o własne nogi. My przecież widzieliśmy to na przykładzie tych chrapiących w ogrodzie, uciekających w panice przerażonych uczniów, którzy mimo tych ogromnych zdrad ostatecznie z jakiegoś powodu i tak dostali zadanie zmieniania tego świata. A wszystko to od samego początku tak uosabiał ten, no, ten wyjątkowo cichy, niedoceniany heroizm i dramat młodego Józefa, który dla jakiegoś wyższego dobra celowo i świadomie zgodził się po prostu na to, by jego ukochana społeczność doszczętnie zszargała jego własne dobre imię. Odkrycie wszystkich tych ukrytych, subtelnych mechanizmów sprawia, że dzisiejsze czytanie tych starożytnych słów z pierwszego wieku to naprawdę wcale nie jest jakaś niedzielna wizyta w zakurzonym muzeum, wiesz. To raczej patrzenie w ogromne lustro, które wręcz fizycznie pyta nas, no co jest dla nas ważniejsze, zwykły ludzki, społeczny komfort, poklask, czy ogromna odwaga robienia tego, co obiektywnie słuszne, niezależnie od ceny?
To, o czym mówisz, to rodzi ważne pytanie. Bo skoro mówimy, jak uniwersalne to jest, to musimy się zastanowić, wiesz, jak wyglądałaby ta książka dzisiaj? W dobie naszych technologii. Bo przecież, skoro ten starożytny ewangelista potrafił wziąć dominujące w tamtym czasie kulturowe formaty, nie? Takie jak te nudne genealogie, które do złudzenia przypominały państwowe spisy ludności. No, czy te niezwykle surowe i zawiłe starożytne procesy rozwodowe. Użył ich, by za ich pomocą tak brutalnie i całkowicie zburzyć cały wygodny światopogląd swoich pierwszych, tradycyjnych czytelników i żeby wręcz zedrzeć z nich takie sztuczne poczucie wyższości. No to jakiego narzędzia ten sam genialny autor musiałby użyć w naszym XXI wieku?
To jest naprawdę niesamowita perspektywa. Gdybyśmy mieli tak jakoś spróbować przełożyć to na nasze obecne realia, to wydaje mi się, że zamiast rodowodu pełnego jakichś zapomnianych obcych imion wschodnich królów, ten prowokacyjny i wywrotowy tekst, no mógłby na przykład zacząć się, wyobraź sobie, od upublicznienia pełnej, wiesz, nieocenzurowanej historii wyszukiwania w przeglądarce internetowej tych wszystkich wielkich osób, które na co dzień uchodzą w mediach za nasze absolutne moralne autorytety.
To by była bomba.
Albo, idąc dalej tym tropem, ten sam autor dzisiaj mógłby po prostu wziąć na warsztat i użyć zaawansowanego algorytmu mierzącego punktację w ratingach kredytowych i scoringach, by w taki bardzo brutalny i graficzny sposób pokazać nam, jak bardzo systemowo, za pomocą cyferek, wykluczamy innych ludzi z naszego idealnego społeczeństwa. Wiesz, kategoryzujemy ich tylko na podstawie numerków na koncie w aplikacji.
Dokładnie tak to by wyglądało. Albo, wiesz co? I jeszcze inaczej. Autor mógłby użyć algorytmów z portali społecznościowych i po prostu jasno na wykresach pokazać całemu światu, kto tak naprawdę kogo namiętnie obserwuje, a kogo szybko blokuje i z jakich dokładnie powodów to robi, w tym całym wirtualnym świecie. I nagle, rozumiesz, nagle w tej nowej współczesnej opowieści szokująco okazałoby się, że ci wszyscy brzydko i wulgarnie zablokowani, ci najszybciej usuwani ze znajomych w sieci i ci z absolutnie najgorszym bankowym ratingiem, z jakiegoś magicznego powodu oni okazują się być dosłownie w samym centrum zrozumienia tych, wiesz, najgłębszych i najważniejszych prawd o życiu. Natomiast cała ta rzekoma śmietanka, ci z najdroższymi kontami premium, influencerzy z milionami łapek i idealnym wizerunkiem w sieci, oni nagle ze swoim bogactwem lądują na kompletnym marginesie fabuły. Zszokowani absolutnie nic z tego nie rozumieją. To wszystko wręcz w naturalny sposób zmusza nas dzisiaj do bardzo niewygodnego, no, do zatrzymania się i zastanowienia. Kogo tak naprawdę w naszych czasach w głębi duszy cały czas uważamy za obcego wyrzutka, a kto, no wiesz, jest naszym zdaniem odpowiednio ubrany i pasujący, by w ogóle należeć do naszej elity.
Powiem ci, że to jest absolutnie idealne, głęboko dające do myślenia i świetne podsumowanie na sam koniec naszej rozmowy. Zatem, kiedy ktoś słuchający tego dzisiejszego wnikliwego materiału będzie następnym razem, no wiesz, gdzieś tam z nudów, w zwykłym pośpiechu, przy porannej kawie przewijał bardzo skomplikowany, potwornie nudny, prawniczy regulamin nowej aplikacji na świecącym ekranie telefonu. Albo zupełnie przypadkiem rzuci zmęczonym okiem na niekończący się ciąg trudnych do wymówienia archaicznych, starożytnych imion w jakiejś ogromnej, starej księdze leżącej na stole, to my gorąco zachęcamy, by wtedy przypomniał sobie dzisiejszą naszą wnikliwą analizę. Bo przecież jak tak spektakularnie i ostatecznie udowodnił ten naprawdę niezwykle genialny autor tego bardzo starego tekstu ponad równe 2000 lat temu na Bliskim Wschodzie. Te absolutnie najbardziej wybuchowe, największe w historii społeczne rewolucje bardzo często ukrywają się i chowają, no w sumie tuż pod naszym własnym nosem, prawda?
Zdecydowanie, czekając, aż wreszcie kto się zauważy.
Tak, cichutko udając zwykły, niepozorny i bardzo usypiający, urzędowy, drobny druk. Bardzo dziękujemy wszystkim za to dzisiejsze świetne, wspólne zanurzenie w ten niezwykle bogaty i wręcz fascynujący materiał, jaki przygotował dla nas dr Kiner. No i do usłyszenia z nową, równie mocną dawką refleksji na temat starych tekstów następnym razem. Trzymajcie się!